Dzień 3 listopada 1942 roku był prawdopodobnie najgorszym do tej pory dniem w życiu Erwina Rommela. Było już jasne, że brytyjska ofensywa pod El Alamein zakończy się spektakularnym zwycięstwem wroga. Na niewiele zdały się fortyfikacje i linie obronne, budowane długimi miesiącami, na które składało się między innymi 500 000 rozłożonych min. Tego dnia Rommel w liście do żony napisał: chyba zmiażdży nas ciężar nieprzyjaciela. Nocą leżę z otwartymi oczami, przeczesując mózg w poszukiwaniu wyjścia z tej niedoli. Jedynym wyjściem wydawała się jak najszybsza ucieczka, aby nie dać się okrążyć. Hitler na prośby Rommela o zezwolenie na wycofanie się odpowiedział takimi słowami: nie może pan pokazać podwładnym żadnej innej drogi, jak tylko ku zwycięstwu lub śmierci. Faktycznie od tego momentu elitarna formacja Erwina Rommela miała rozpocząć marsz ku śmierci. Tak rozpoczynał się wielki kryzys i musiało paść pytanie, co dalej? Co dalej z Afrika Korps, albo szerzej, z całą pancerną armią Erwina Rommela? W ogólnych opracowaniach II wojny światowej może dziwić balans opowieści. Przykładowo, w zasadniczo bardzo dobrej książce Bena H. Shepharda Żołnierze Hitlera, los żołnierzy Rommela po El Alamein to ledwie kilka zdań o sile państw osi w Tunezji. Na początku lutego 1943 roku przybyło ponad 100 tysięcy żołnierzy osi, w tym 3 nowe dywizje armii niemieckiej i resztki niemiecko-włoskiej armii pancernej Rommela. Ale co to były za resztki? Co te siły robiły od listopada do lutego 1943 roku? Wzrok historyków w tym czasie kierował się przeważnie na zachód, śledząc postępy alianckiego lądowania w Maroku i Algierii oraz oczywiście na wschód, nad Don. Wszystko to jednocześnie działo się w listopadzie 1942 roku, z pewnością w miesiącu wielu przełomów. Ale właśnie dzisiaj reflektory skierujemy na ten wąski odcinek frontu od Egiptu do Tunezji. Przyjrzymy się jakże symbolicznemu marszowi. Marszowi, który doprowadzi niejako do trzech śmierci. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Zacznijmy jak zawsze od samego początku. W maju i czerwcu 1942 roku wydawało się, że Rommel dokonał czegoś niemożliwego. Przeprowadził po raz kolejny ofensywę na terenie Libii, dowodząc armią pancerną Afryka, która składała się z 4 korpusów, właściwego Afrika Korps i 3 włoskich formacji. Siły brytyjskiej 8 armii po bitwie pod Gazalą wycofywały się w kierunku Egiptu. Łupem państw osi padł w końcu Tobruk. Armia pancerna Afryka została zatrzymana dopiero w lipcu w trakcie pierwszej bitwy pod El Alamein. W charakterystycznym stylu dla kampanii w Afryce Północnej obie siły rozpoczęły lizanie ran. Rommel wiedział, że teraz inicjatywa będzie po stronie brytyjskiej. Liczył jednak, że w odpowiednim czasie zada Brytyjczykom na tyle duże straty, aby móc przejść do kontrataku i dotrzeć w końcu do Kairu. Nie wszyscy jednak zgadzali się co do oceny tej sytuacji. Nadchodzący kryzys był tak wielki, że miał doprowadzić do ciągnącego się konfliktu między Albertem Kesselringiem, Erwinem Rommelem, Hitlerem oraz Włochami. Już wcześniej Kesselring oraz włoski generał Ugo Cavallero, szef Komando Supremo, proponowali plan desantu na Maltę, co miałoby ostatecznie oczyścić ten kąt Morza Śródziemnego i ułatwić transport zasobów i ludzi do Afryki. Rommel wykorzystał jednak swoją pozycję ulubieńca Hitlera, aby uzyskać poparcie dla ofensywy na Egipt. Oznaczało to, że Rommel na potrzeby tej operacji postawił na szali cały swój prestiż. Niepowodzenie niemieckiego natarcia w lipcu 1942 roku doprowadziło do kuriozalnej sytuacji. Niemiecko-włoska armia została zaangażowana na bardzo dalekim froncie, nie osiągając swojego celu, jednocześnie będąc w coraz gorszej sytuacji zaopatrzeniowej. Wizja Rommela zakładała zatrzymanie nieuniknionej brytyjskiej ofensywy z daleka od Libii. Albert Kesselring wspominał: ze względu na niepewność szlaków zaopatrzeniowych nie można było zagwarantować, że wszystkie konieczne dostawy zostaną zrealizowane. Rommel nie chciał w żadnym wypadku odstąpić od Kairu, celu, który znajdował się w zasięgu ręki. Mimo intensywnych prac nad planem natarcia, Rommel zadbał o to, żeby tak rozbudować pozycję El Alamein, by mogła sprostać potężnemu brytyjskiemu natarciu. Zapewniał mnie o tym wielokrotnie. Saperów kosztowało to wiele ciężkiej pracy, ale Rommel mógł powiedzieć, że uczyniono wszystko, co w ludzkiej mocy, przy czym, kreśląc nowe plany, dawał się ponosić fantazji. Uważam, że niepowodzenia natarcia w lipcu 1942 roku ostatecznie przypieczętowało los kampanii północnoafrykańskiej. Nie widziałem już możliwości żadnego rozstrzygnięcia ofensywnego. Istniała jedynie szansa utrzymania się w Afryce Północnej na zmniejszonym obszarze. Ani OKW, ani Komando Supremo nie wyraziłyby poważniejszego sprzeciwu, gdyby Rommel wystąpił z zamiarem wycofania się na pozycję na zapleczu. Do tej pory Rommel zawsze znajdował sposoby, żeby postawić na swoim. Patrząc wstecz, stwierdzam, że jeśli porówna się nadzwyczajne inwestycje wykonane w El Alamein i osiągnięte korzyści, to pozostanie tam należy uznać za błąd. Kesselring miał tę przewagę, że długo po wojnie mógł bez konsekwencji ciupać zmarłemu generałowi, ale w jego ocenie jest sporo racji, bo Rommel wpadł w pułapkę swojego ego. Przecież zaakceptował pozycję ulubionego generała Hitlera, który ponad głowami swoich przełożonych działał wedle swoich planów. Nakreślał nazbyt optymistyczne scenariusze. Po pierwszej bitwie pod El Alamein okienko rozsądnego wycofania się zostało zamknięte. Kiedy przyszło później do właściwej bitwy, tak nagle Rommel zderzył się nie tylko z monumentalnym naciskiem ze strony wroga, ale także z oporem ze strony Hitlera. Sytuacja na froncie El Alamein stała się na tyle kuriozalna, że Rommel, umęczony całą kampanią 1942 roku, w połowie października wyleciał na urlop. 23 października zaś Montgomery rozpoczął długo wyczekiwaną ofensywę, nazywaną drugą bitwą o El Alamein. Mamy styczeń, ale przyznacie, że temat gorący niczym piaski Libii. Całe szczęście dzisiaj się nie odwodnię, bo pod ręką mam shaker. Shaker z lisem. Lisem prawie że pustyni. Przyznacie, że uroczy. Oczywiście jest to shaker Holly. Tylko co kryje się w środku? Coś niespodziewanego. Napój o smaku gruszki, przygotowany z pół litra wody z kranu oraz z łyżki proszku z tej oto puszki. Po pogłębionych testach serii Holly Hydration gruszka wskoczyła na drugie miejsce moich ulubionych smaków tuż po rewelacyjnym kokosie. Tak, sponsorem tego odcinka jest Holly. Holly to ciekawa alternatywa dla różnorakich napojów słodzonych, szczególnie w 2026 roku. Koncepcja Holly jest prosta. Masz puszkę z proszkiem, z którego tworzysz kolejne porcje napoju o bardzo dobrym smaku i składzie. Zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy i nootropy. I zamiast kłopotów z nadprodukcją plastiku, segregacją śmieci i płaceniem kaucji za plastikowe butelki, otrzymujemy puszkę z 350 g proszku, z którego zrobimy aż 50 porcji napoju. W sumie 25 litrów. Początek stycznia zaś to najlepszy moment, aby pożegnać napoje pełne cukru i lżej wkroczyć w 2026 rok. Brzmi dobrze i smakuje jeszcze lepiej, zwłaszcza, że dostępne są nowe smaki Iced Tea Classics. A jak najlepiej zacząć przygodę z Holly i sam 2026 rok? Zamawiając jeden ze starterów, każdy starter set deluxe to zestaw próbek różnych smaków serii Energy, Iced Tea, Hydration czy Milkshake. Do 2 lutego, do każdego starter seta deluxe dodawany jest shaker termiczny gratis. Na pewno, podobnie jak ja, znajdziecie swoje ulubione serie, a w nich ulubione smaki. Te później kupicie w postaci puszek. Wtedy też jeden półlitrowy napój wychodzi w cenie około 3 zł. A dzisiaj z moim kodem Grzegorz kupicie Holly jeszcze taniej. Wejdźcie w link w opisie filmu albo zeskanujcie kod QR. Wpiszcie kod Grzegorz i łapcie 10% rabatu na zamówienie. O, udało mi się nawodnić, a więc czas wrócić do tematu odcinka. Rommel w pośpiechu wrócił do swoich jednostek i pierwsze dni bitwy mogły sugerować, że niemiecko-włoska defensywa wytrzyma. Tak Brytyjczycy stopniowo wprowadzali do walki kolejne jednostki. Nacisk był dla żołnierzy Rommla na dłuższą metę nie do zniesienia. Początek listopada przyniósł tę pewność, że bitwa jest przegrana. Kesselring zapisał. Na meldunek bojowy Rommla Hitler drogą radiową odpowiedział, że nie zgadza się z tchórzliwym wycofaniem się i że pozycja ma być utrzymana. Rommel w stanie w pełni zrozumiałego wzburzenia nakazał zahamować odwrót, żeby zgodnie z rozkazem Hitlera walczyć i polec. Wedle Kesselringa to właśnie on miał przekonać Rommla, żeby zignorować rozkaz Hitlera, a także to sam Kesselring miał wziąć na siebie odpowiedzialność za dalsze działania. W końcu 4 listopada z jednodniowym poślizgiem Hitler wyraził zgodę na wycofanie się. Pierwsze dni ucieczki Rommla na zachód wiązały się z trudnymi decyzjami. Dzięki zachowanym dokumentom Rommla mamy wgląd także w jego motywację. Rommel tłumaczył się następująco. Zezwolenie na wycofanie się, które dotarło zbyt późno od Führera i Duce, nakładało na nas obowiązek ewakuacji wszystkich niemieckich i włoskich oddziałów, zwłaszcza tych niezmotoryzowanych. Nie mogliśmy nic zrobić poza wzruszeniem ramionami, ponieważ właśnie ewakuacja piechoty była tym, co stało się niemożliwe w wyniku pierwotnego rozkazu walki do końca. Głównym problemem było położenie tych jednostek na południowym odcinku frontu, z dala od głównej arterii komunikacyjnej idącej wzdłuż wybrzeża na zachód. Sprawy przybierały katastrofalny obrót. Dominujący w powietrzu RAF atakował tyły i kolumny uciekinierów. Wiele jednostek z obawy przed nalotami podążało więc trudniejszymi, pustynnymi trasami. Do największych skoków na zachód dochodziło nocą. Z perspektywy dowództwa niemieckiego niemożliwe było doliczenie się, ilu żołnierzy naprawdę dotrze na kolejne obronne pozycje. Rommel zapisał: była to szalona, chaotyczna podróż przez kolejną ciemną jak smoła noc. Od czasu do czasu arabskie wioski pojawiały się i znikały za nami w ciemnościach, a kilka pojazdów straciło kontakt z czołem kolumny. W końcu zatrzymaliśmy się w małej dolinie, aby poczekać na świt. Nasza siła bojowa była wyjątkowo niska. Większość włoskiej piechoty została utracona. Część 21. Korpusu została zniszczona po zaciętym oporze przeciwko przeważającym siłom brytyjskim, a część została dogoniona podczas odwrotu i wzięta do niewoli. Pojazdy, o które wielokrotnie prosiliśmy włoską kwaterę główną zaopatrzenia, nie dotarły. 10. Włoski Korpus maszerował na południowy wschód od Fuka bez wody i amunicji i szczerze mówiąc bez nadziei na ucieczkę na zachód. Jeśli chodzi o 20. Korpus, został on praktycznie zniszczony 4 listopada, a w rękach sztabu korpusu pozostało tylko kilka kompanii i oddziałów. Czołgi i pojazdy zostały rozproszone i nie można było ich wykorzystać w akcji. Kesselring tak oto uzupełniał ten obraz sytuacji. Starym afrykańskim żołnierzom należy zawdzięczać, że udało się uniknąć groźnego dla osi załamania. Obserwowałem te wydarzenia z oddali. Pamiętam jedyne w swoim rodzaju obrazki wojenne. Odwrót dywizji spadochronowej Ramkego w sile mieszanej brygady, która zmotoryzowała się sama, wykorzystując brytyjskie pojazdy zdobyte na ścigających ją wojskach, i marsz wszystkich razem przemieszanych w tłumie przez Via Balbia. Czego Kesselring nie ujawnia, to strat poniesionych do tej pory przez siły Rommla. Wedle różnych szacunków armia pancerna przed drugą bitwą pod El Alamein liczyła między 90 a 100 tysięcy żołnierzy, z czego nieco większy był udział Włochów. Chaos walk, trudne warunki pogodowe i geograficzne prawdopodobnie na zawsze przykryły grubą warstwą piasku prawdziwą liczbę poległych i zaginionych. Szacunki mówią o niby takich oto stratach. W czasie faktycznej bitwy Niemcy i Włosi mieli stracić 2 tysiące zabitych i 23 tysiące wziętych do niewoli. Z czasem, w wyniku dalszych walk i ucieczki, te straty miałyby urosnąć do 9 tysięcy zabitych, 15 tysięcy rannych i 35 tysiącach wziętych do niewoli. Jeśli za początkowy stan przyjąć 100 tysięcy żołnierzy, tak armia poniosła druzgocące straty na poziomie 60%, z czego mimo wszystko Włosi odczuwali tę porażkę bezpośrednio mocniej. Jeszcze w trakcie bitwy o El Alamein doszło do symbolicznej zmiany nazwy formacji z Panzerarmee Afrika do Deutsch-Italienische Panzerarmee, do niemiecko-włoskiej armii pancernej. Złośliwi twierdziliby, że to po to, aby podzielić się z Włochami odpowiedzialnością za klęskę. Podkreślmy, że to Włosi ponieśli największe straty pod El Alamein. Teraz nie mogli się ani doliczyć tego, ilu ich żołnierzy pozostało przy życiu pod komendą Rommla, a także realną stawała się wizja kompletnej klęski w Libii i utraty kolonii, od której rozpoczęła się cała pustynna wojna we wrześniu 1940 roku. Sojusz niemiecko-włoski został wystawiony na największe do tej pory napięcia. Niemcy zarzucali Włochom tchórzliwość, Włosi Niemcom traktowanie ich żołnierzy jak balastu, który należy porzucić. Galeazzo Ciano notował 12 listopada: wiele jest tarć pomiędzy wojskami niemieckimi i włoskimi i dochodzi nawet do strzelaniny. Niemcy bowiem zagarnęli wszystkie samochody, żeby jak najprędzej uciec i zostawili nasze dywizje w głębokiej pustyni, gdzie masa ludzi ginie z głodu i pragnienia. W obliczu takich klęsk wydawałoby się, że Rommel odniósł zwycięstwo po porażce, że w ogóle udało mu się uratować jakiś kadłubek swojej armii pancernej. Ale czy na pewno Rommel tak to odbierał? 10 listopada znalazł energię na napisanie prostego listu do żony. Nie miałem okazji pisać od czasu przełamania naszych linii przez wroga. Sprawy mają się źle z armią, która została pokonana. Musi walczyć o drogę ucieczki i traci w tym procesie resztki swojej siły bojowej. Żeby pokazać skalę problemu, przedstawmy to, jak prezentowała się faktyczna siła bojowa w tym oto czasie. Na pierwszej linii Rommel miał zaledwie 2000 Niemców i 2000 Włochów, wspieranych przez 15 armat przeciwpancernych i kilkadziesiąt armat polowych. W odwodzie Rommel trzymał 3,5 tysiąca żołnierzy, nieco ponad 20 czołgów i kilkadziesiąt armat różnego typu. To nie była siła nawet jednej dywizji piechoty. W długich kolumnach znajdowały się także wedle Rommla jednostki tyłowe, kompletnie nie nadające się do walki. Na przykład ponad 1000 żołnierzy zostało ewakuowanych w ostatniej chwili z portu w Tobruku. Co powinno się stać z tymi siłami Rommla? Początkowo nikt nie miał na to jasnej odpowiedzi. 8 listopada siły amerykańskie rozpoczęły lądowanie w Maroku i Algierii, koloniach Francji Vichy. Znikomy opór francuskich sił doprowadził zarówno do upadku Francji Vichy, jak i wysłania pierwszych sił niemieckich do Tunezji. Front w północnej Afryce uległ jeszcze większemu rozciągnięciu, a początkowy impet Amerykanów skierował uwagę obserwatorów właśnie na zachód. Kesselring nieco kpił z cytatu, który znalazł w pewnym powojennym opracowaniu. Brzmiał on następująco. Odwrót pokonanej armii pancernej, nie licząc potyczek straży tylnej, trzeba uważać mniej lub bardziej za marsz turystyczny pod nieznacznym tylko naciskiem wroga na lądzie i z powietrza. Ale przecież ta wersja wydarzeń nie jest prawdziwa, a jeśli była, to tylko na wybranych, bardzo krótkich odcinkach. Niemcy mogli uznawać za niezwykłe osiągnięcie tego, że Brytyjczykom nie udało się unicestwić całej armii Rommla. Z drugiej strony tak niewielkie siły były bardziej lotne i wymagały mniejszego zaopatrzenia niż goniące ich brytyjskie dywizje pancerne. Ruszając na zachód, resztki armii miały też tę przewagę, że na tyłach czekały tony zaopatrzenia. Do tego z pomocą Luftwaffe drogą powietrzną dostarczano paliwo do pojazdów. Ale jeśli potraktować i tak ten marsz jako marsz turystyczny, tak mijał on wiele punktów widokowych, punktów, o które toczyła się cała wojna w Afryce Północnej. I widok tych opuszczanych miejsc, twierdz i portów musiał działać demoralizująco zarówno na Niemców, jak i Włochów. 22 czerwca 1942 roku Rommel za zdobycie Tobruku dostał awans na feldmarszałka. 13 listopada jego pokonani żołnierze mijali Tobruk, mając go niedługo pozostawić za sobą. Port, który stał się jednym z kluczowych punktów kampanii. Rommel nie chciał popełnić błędów źle rozumianej obrony już nic nieznaczących na dłuższą metę punktów na mapie. Sam uznawał, że pozostawienie latem przez Brytyjczyków garnizonu w Tobruku było złą decyzją. W tej mikroskali pewnie nie możemy się z feldmarszałkiem kłócić, ale można odnieść wrażenie, że ani w Berlinie, ani w Rzymie nie zdawano sobie do końca sprawy ze skali porażki. Doświadczenia poprzednich 3 lat wojny w Afryce przyzwyczaiły obserwatorów do przechodzenia frontu na zachód i wschód, do tego specyficznego wahadła. Warunki geograficzne oznaczały, że te same nazwy Tobruk, Gazala, Sidi Barani przewijały się ciągle w 1941 i 1942 roku w meldunkach i gazetach. Ale ku pewnemu rozczarowaniu Kesselringa, Cavallero oraz samego Hitlera, Rommel faktycznie skupił się raczej na ucieczce przed myśliwymi, a nie na kąsaniu kostek tegoż myśliwego. Kesselring. Hrabia Cavallero i ja zdawaliśmy sobie jasną sprawę, że przy kontynuowaniu tego biegu na wytrzymałość wkrótce z włoskich dywizji nie pozostanie nic. Porty Bengazi i Trypolis wpadną nieuszkodzone w ręce Anglików, a morale również bardzo wyczerpanych oddziałów niemieckich zostanie w najwyższym stopniu osłabione. W Trypolitanii gwałtowne początkowo parcie Anglików po kilku tygodniach osłabło. W Egipcie silne burze i deszcze wpłynęły pośrednio na zahamowanie marszu Montgomery'ego. Wraz z dotarciem w końcu listopada 1942 roku do El Agheila zostało zażegnane bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące armii afrykańskiej. Mając za plecami niezamieszkaną pustynię Syrtę i dobrze rozbudowaną pozycję Buerat, można było stać się znowu optymistą. Tak właśnie myślało wojsko. Nic dziwnego, że gdy Rommel pod koniec listopada odwiedził włoską kwaterę główną, tak nie spotkał się tam w ogóle ze zrozumieniem jego sytuacji. Mussolini oczekiwał jak najszybszego kontrataku. W desperacji Rommel poleciał do Niemiec, by wywalczyć sobie wolność działania poprzez interwencję samego Hitlera. Tym razem jednak sprawy miały się inaczej. W zapiskach Rommla znajdziemy taki fragment. Od samego początku atmosfera była wyraźnie napięta. Aby zilustrować nasze trudności, wspomniałem o tym, że tylko 5 tysięcy z 15 tysięcy żołnierzy Afrika Korps posiadało broń, a pozostali byli całkowicie nieuzbrojeni. Wywołało to gwałtowną reakcję, w której oskarżono nas między innymi o porzucenie naszej broni. Zdecydowanie zaprotestowałem przeciwko zarzutom tego rodzaju i powiedziałem wprost, że nie można oceniać znaczenia bitwy stąd, z Europy. Nie podjęto żadnej próby dyskusji. Führer powiedział, że jego decyzja o utrzymaniu frontu wschodniego zimą 1941-1942 roku uratowała sytuację w Rosji i że również tam bezlitośnie egzekwował swoje rozkazy. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że Adolf Hitler po prostu nie chciał widzieć sytuacji taką, jaką była naprawdę. Obie strony tej rozmowy były jawnie rozczarowane. Goebbels zapisał takie oto wrażenia. Rommel był w kwaterze głównej wodza i zreferował tam sytuację. Podczas angielskiej ofensywy stracił 80% swojego uzbrojenia. Nie ma także wystarczającej liczby oddziałów, aby obsadzić rozległą pozycję pod El Agheila, nie wspominając już o jej utrzymaniu. Dlatego Rommel zaproponował Führerowi, aby ogromnymi samolotami transportowymi przewieźć niemieckie oddziały z północnej Afryki do południowych Włoch. To w każdym razie jest propozycja rozpaczy, która z pewnością nie będzie zaaprobowana przez Führera. Taka rejterada mogłaby uratować kilka, a może nawet te kilkanaście tysięcy Niemców, ale oznaczałoby to porzucenie Włochów i ostateczny finał kampanii w Afryce Północnej, w tym skazanie Włochów na utratę swoich kolonii. 6 grudnia Goebbels podkreślał, że Hitler nie zgodzi się na oddanie Trypolisu ze względów psychologicznych. Skrócenie linii zaopatrzenia i coraz dłuższe chwile oddechu pozwalały też na wzmocnienie formacji Rommla nowymi pojazdami. Nie zmieniało to jednak ogólnego obrazu spraw. To właśnie w grudniu klarowna stawała się wizja, że rozbita armia pancerna w dłuższej perspektywie musi uciec aż do Tunezji, by tam na linii Maret, zbudowanej jeszcze przez Francuzów, spróbować przeciwstawić się Brytyjczykom. Goebbels 1 stycznia 1943 roku nie krył pewnej frustracji. Z Rommlem sprawa jest ciągle mocno wątpliwa. Znowu udało mu się opuścić swoje pozycje, przy tym planowo i bez zbytnich strat. Ale takiego eksperymentu nie można przecież powtarzać w nieskończoność. Gdzieś przecież Rommel musi stawić Anglikom czoło. Rommel był krytykowany nie tylko przez Niemców, ale też przez Włochów. Ciano 5 stycznia notował: po 2 dniach widzę Mussoliniego i uderza mnie jego zmęczony wygląd. Przygnębiony jest sytuacją w Libii i zdaje sobie sprawę z tego, że strata Trypolisu podważy morale narodu włoskiego. Chciałby spróbować oporu bezwzględnego, walki o każdą ulicę, jak w Stalingradzie, ale wie równocześnie, że tak nie będzie. Miasto może być ze wszystkich stron otoczone i bombardowane od strony morza. Gorzkich słów używa pod adresem Cavallero i tego wariata Rommla, który myśli tylko o wycofaniu się z Tunisu. A losy Trypolitanii okazały się być tragiczne dla losu państw osi. Brytyjczycy zawsze potrzebowali czasu, by zbudować na kolejnych punktach postoju siły wystarczające do natarcia, co dawało obrońcom jakieś szanse na wytrzymanie kolejnych kilku, kilkunastu dni. Każde takie starcie w wyniku druzgocącej przewagi Brytyjczyków w sprzęcie przeczyło wszelkim wizjom turystycznego marszu i łatwego oderwania się od wroga. Te historie można by jednak też odczytać w drugą stronę. Montgomery, za każdym razem dobrze przygotowując się do kolejnych operacji, nie zostawiał Rommlowi żadnej okazji na kontratak. Listy Rommla z tego okresu są pełne jakże pozytywnych wstawek. Nie czuję się zbyt dobrze. Oczywiście napięcie nerwowe jest teraz szczególnie silne. Możemy tylko mieć nadzieję, że Bóg nie zostawi nas na pastwę losu. Z pewnym fatalizmem przekazał też żonie, że niestety Kesselring doczekał się szerszego posuchu u samego Hitlera. Nic dziwnego, bo z perspektywy Berlina Rommel tylko się wycofywał. Od 15 stycznia przeprowadził niewielkie działania opóźniające. Mimo to w nocy z 22 na 23 stycznia do Trypolisu wkroczyli żołnierze Montgomery'ego. Kesselring oceniał: ewakuacja Trypolisu, gdzie musiano pozostawić wiele wartościowego i ważnego dla prowadzenia działań wojennych sprzętu, oznaczała w praktyce zakończenie walki o włoskie kolonie. Rezultatem tego stała się jeszcze większa niechęć włoskich sił zbrojnych do walki. Faktycznie, ponure nastroje dominowały po stronie włoskiej, a każda zła wiadomość z Afryki podążała za katastroficznymi wizjami spod Stalingradu. Ciano pod koniec stycznia zapisał: Duce uważa, że dzisiejszy niemiecki komunikat wojenny jest najgorszy ze wszystkich od początku wojny. I taki jest w istocie. Klęska pod Stalingradem, cofanie się prawie na całym froncie, upadek Trypolisu. Podobno Rommel jeszcze raz tak manewrował, żeby uratować swoje wojska, pozostawiając w kłopocie wojska włoskie. Mussolini jest tym mocno poirytowany. Upadek Trypolisu przygnębił go, ale wcale nie uważa za rzecz niemożliwą odbicie go przez kontruderzenie od strony Tunisu. W ten sposób łudzi siebie niebezpiecznymi nadziejami, które wypaczają rzeczywistość. Odpowiedzialnym za stworzenie tego sztucznego raju złudzeń i nadziei jest, ma się rozumieć, Cavallero i jego otoczenie. Napięcia na linii Niemcy-Włochy to jedno, ale do tego Kesselring wykorzystał osłabioną pozycję Rommla do swoich celów. Kesselring przed samym Hitlerem krytykował pospieszny odwrót Rommla na zachód, co oznaczałoby zbyt szybkie dopuszczenie Brytyjczyków do lotnisk będących coraz bliżej Tunezji. Raportował takimi słowami: Nie mogę wyzbyć się podejrzenia, przyznaję to otwarcie, że od El Alamein nie walczyło się już tak twardo i bezkompromisowo, jak zwykła to czynić armia afrykańska. Auć, co za cios w plecy. Bodaj najsmutniejszym listem Rommla w tym okresie jest ten oto napisany do żony 25 stycznia 1943 roku. Nie potrafię wyrazić, jak ciężko przeżywam odwrót i wszystko, co się z nim wiąże. Dzień i noc dręczy mnie myśl, że tutaj, w Afryce, sprawy mogą potoczyć się naprawdę źle. Jestem tak przygnębiony, że ledwo mogę wykonywać swoją pracę. Być może ktoś inny dostrzegłby nieco więcej pozytywów w tej sytuacji i byłby w stanie coś z tym zrobić. Na przykład K. Kesselring jest pełen optymizmu. Być może widzi we mnie powód, dla którego armia nie wytrzymała dłużej. Nie ma pojęcia o prawdziwej wartości moich żołnierzy, zwłaszcza Włochów, ani o równowadze sił, która jest jeszcze bardziej niekorzystna dla nas ze względu na doskonałe zmotoryzowanie wroga, jego zaplecze czołgów i pojazdów opancerzonych oraz korzystną sytuację zaopatrzeniową. Z niepokojem czekam, co się wydarzy. Dorzucał jeszcze niejako od niechcenia. K jest teraz moim przełożonym. Faktycznie styczeń 1943 roku przyniósł wiele zmian w strukturach dowodzenia na południu. Kesselring stawał się faktycznie głównodowodzącym w Afryce, jak i dalej na obszarze Morza Śródziemnego. Niebawem Rommel dowiedział się, że kiedy dotrze do linii Maret, tak zostanie zwolniony z roli dowódcy armii. Odwrót jego ostatnich żołnierzy miał trwać nadal. Ostatecznie 15 lutego linię Maret przekroczyli żołnierze Straży Tylnej 15. Dywizji Pancernej, niegdyś formacji potrafiącej Brytyjczykom napędzić niemałego stracha. Tak kończył się ten kluczowy i jakże symboliczny marsz śmierci Afrika Korps. Oryginalne jednostki tego korpusu były od tej pory ledwie cieniem niegdysiejszej potęgi. Autor fantastycznie szczegółowej książki The Life and Death of Africa Corps pięknie to ujął, choć wkrótce okazało się, że Rommel nie był jeszcze całkowicie wyeliminowany z walki, a 15. i 21. Dywizja Pancerna miały przed sobą jeszcze wiele starć. Można śmiało powiedzieć, że po styczniu czar prysnął. Nigdy więcej kompletny Afrika Korps, składający się z dwóch dywizji pancernych, powiązanych z 90. Dywizją Lekką, nie stoczy bitwy jako całość pod dowództwem człowieka, który stworzył, ukształtował, wyszkolił i zainspirował tę wyjątkową machinę wojenną. W bitwach, które miały jeszcze nadejść, takich jak Kasserine czy Medellin, mimo że Rommel i przynajmniej niektórzy z jego weteranów byli w pewnym stopniu zaangażowani, starzy wyjadacze z Afryki wskazywali na dużą rozbieżność między obecną formą, a dawną skutecznością działań. Coś się zepsuło. Podobnie jak umęczone były niemieckie dywizje, tak i Rommel był po tym marszu człowiekiem niemal złamanym. Zepchnięty w szczeblach dowodzenia, czuł się bodaj po raz pierwszy w swojej karierze niezrozumiany, a do tego pozbawiony wsparcia swojego najważniejszego protektora, Adolfa Hitlera. Mit Rommla miał trwać, ale jego prestiż w Berlinie nigdy nie wrócił do poprzedniego poziomu. Rommel wprawdzie przeprowadził jeszcze kilka operacji w Tunezji, ale w marcu opuścił Afrykę raz na zawsze. Uniknął losu swoich podwładnych, którzy zginęli, zostali ranni czy wzięci do niewoli w ciągu ostatnich 2 miesięcy walk w Tunezji. Na początku tego materiału wspomniałem, że będzie to symboliczny marsz aż 3 śmierci. Faktycznie oznaczał on śmierć dawnej skuteczności Afrika Korps, śmierć prestiżu Rommla, ale także śmierć sojuszu z Włochami. Mussolini w obliczu klęsk ugona Cavallera zastąpił Vittoriem Ambroziem, nastawionym zdecydowanie ostrzej do Niemców. Kesselring narzekał. Po odejściu marszałka hrabiego Cavallero z funkcji szefa sztabu generalnego i zastąpienia go przez generała pułkownika Ambrosio, dotychczasowego naczelnego dowódcę włoskich sił lądowych, stosunki stały się nieznośne. Istniejące dotychczas między mną a generałem Cavallero pełne wzajemne zaufanie zmieniło się we własne przeciwieństwo. Włochom, w tym Mussoliniemu, pozostawało oddawanie się marzeniom, że kolejne uderzenia aliantów zostaną skierowane czy to na Bałkany, czy na południową Francję. Tyle, że alianci, niczym rekin, w wodach Morza Śródziemnego wyczuli krew płynącą z włoskich ran, ale także z tego złamania sojuszu niemiecko-włoskiego. Ale to jak zawsze temat na kompletnie inny odcinek.